Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.
Witamy i zapraszamy. Zaczniemy od pytania, czy polska transplantologia wychodzi z kryzysu? Za nami rekordowy rok, jeśli chodzi o liczbę przeszczepów.
W tamtym roku przeszczepiliśmy rekordową ilość. Ponad 2000 ludzi zostało uratowanych dzięki transplantacji. Natomiast sytuacja jest tego rodzaju, że ta lista się nie kurczy.
Jaki będzie ten rok i co można zrobić, by pomóc jeszcze większej liczbie chorych? O tym w naszym magazynie powiedzą eksperci.
Inspekcja sanitarna w Wielkopolsce dostała nową broń. Super nowoczesne laboratorium.
Specjaliści w tej chwili mają obiekt, w którym są w stanie pracować z patogenami niezwykle niebezpiecznymi, które szerzą się drogą kropelkową i powietrzną, które stanowią bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia populacyjnego.
To może być przygotowanie na wypadek kolejnej pandemii.
Wielkopolscy okuliści znów na misji medycznej w Afryce operują pacjentów z zaćmą.
Jest to pewne połączenie pracy, podróży, tego, że swoją pracą można komuś pomóc, przeżyć coś innego niż tutaj.
Początkowo misja miała lecieć na Madagaskar, ale zamieszki na tej afrykańskiej wyspie zmusiły lekarzy do zmiany planów.
Na koniec będziemy zachęcać do wsparcia. W Poznaniu rusza zbiórka na kolejny rodzinny dom dla osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi.
Rodzice też już zaczynają nas rzeczywiście ponaglać, bo chcą, żeby ich dzieci spróbowały tego mieszkania bez nich, zanim wydarzy się to ostateczne.
Zapraszamy na pół godziny z Wielkopolską Medycyną.
Magazyn na zdrowie.
Rekordowa liczba pacjentów dostała w ubiegłym roku nowe narządy. Nie byłoby tak dobrego wyniku, gdyby nie praca lekarzy, ale też organizacji, które docierają m.in. do młodych.
Rozpoczęła się 18. edycja kampanii Drugie Życie. Akcja obejmuje kolejne województwa. Startuje zawsze w okolicy Światowego Dnia Transplantologii.
W tej piersi bije trzecie serce. Jestem dwukrotnym biorcą. Roman Błażejczak, prezes Fundacji Trzy Serca imienia profesora Mariana Zembali. Dlatego z taką siłą i z takim zaangażowaniem biorę udział w takich wszystkich kampaniach. Wymyślamy je, organizujemy. To jest bardzo ważne, dlatego że w końcu możemy coś wziąć w swoje ręce, możemy to zrobić prawie że po swojemu. W tamtym roku przeszczepiliśmy rekordową ilość. Ponad 2000 ludzi zostało uratowanych dzięki transplantacji. Natomiast sytuacja jest tego rodzaju, że ta lista się nie kurczy. Czyli my cały czas mówimy o tym, że ponad 2000 ludzi czeka w tej chwili na przeszczep. Obojętnie, czy to płód, czy nerek, wszystko jedno. Czeka na ratowanie życia. Jeżeli my przestaniemy o tym mówić, to te kolejki się zrobią jeszcze dłuższe. Ja to traktuję jako spłacenie długu dla społeczeństwa. Czyli ktoś dwukrotnie powiedział tak i ja teraz robię wszystko, żeby ktoś inny, który czeka, jest w takiej samej sytuacji jak ja przed przeszczepem jednym czy drugim, żeby miał taką samą szansę jak ja.
Liczba przeszczepień narządowych rośnie.
Doktor Jacek Zawierucha, kampania Drugie Życie.
Aczkolwiek trudno jest powiedzieć i jednoznacznie określić, czy to jest nasza zasługa? Pewnie nie, ale jestem głęboko przekonany, że jakiś kamyczek z tej naszej inicjatywy też się do tego przyczynia. Tego typu kampanii no nie możemy oceniać po efektach liczbowych. No, tu chodzi bardziej o to, że naszym celem jest podnoszenie świadomości, promowanie dawstwa i ja wierzę, że to się przekłada.
Ale też dotarcie do młodych, prawda? Uświadomienie im pewnych rzeczy, o których być może oni by nie pomyśleli.
Na pewno tak. No, to jest właśnie cel kampanii. Kampania zresztą została wymyślona przez młodego człowieka, licealistę, 18 lat temu. Od samego początku była ona skierowana do ludzi młodych. Zresztą naszym celem było to, żeby wykorzystać potencjał, kreatywność, pomysły młodych ludzi. Dlatego też 18 lat, ale każda kampania jest inna. Tu nie ma niczego nowego, bo co roku pracujemy z nową grupą młodych ludzi. Co roku ta nowa grupa ma nowe pomysły. Również zmienia się świat, także oni wykorzystują te rzeczy, które 18 lat temu były nie do pomyślenia, no typu na przykład social media. Kiedyś nie było social mediów, teraz social media nas zjadły, ale oni umieją genialnie się w tym poruszać. 1,5 miliona rozdanych oświadczeń woli, 450 tysięcy uczniów jakoś tam zaangażowanych, bardziej lub mniej, no i kilkaset szkół.
I rozumiem, że się Państwo nie poddajecie.
Absolutnie nie, nie. Zaczynamy 18. edycję w Poznaniu. Również w tym roku planujemy rozpocząć pierwszy raz w terenie województwa zachodniopomorskiego. Już mamy kilkanaście zgłoszeń szkół. Liczymy, że dobijemy do tych 18, bo tak fajnie by było, jak było 18 szkół na 18 w zachodniopomorskim. Także absolutnie się nie poddajemy.
Rozumiem, że pomysły młodych czasami zaskakują na to, jak promować transplantację.
Absolutnie tak. Absolutnie tak. Mówię, to są pomysły tak nieprawdopodobne, też Co mnie ujmuje, to odwaga młodych ludzi rzeczywiście do podejmowania niekonwencjonalnych działań i też odwaga do mówienia każdemu o wszystkim. My mamy wiele blokad, oni nie.
Po pewnym załamaniu, jeśli chodzi o liczbę przeszczepów we wrześniu i październiku, widać już odbicie. Generalnie jest lepiej niż przed rokiem.
Rok lepszy niż poprzedni. Tak to wygląda pod każdym względem.
Wojewódzki konsultant w dziedzinie transplantacji, profesor Maciej Głyda.
Muszę powiedzieć, że bardzo pracujemy. Te ROKi, czyli te regionalne ośrodki kwalifikacyjne chorych do transplantacji, które wybierają i kwalifikują chorych ze stacji dializ w regionie, to jest nasza dodatkowa praca i muszę powiedzieć, że rozpędza się ta machina, czyli uzupełniamy, dużo chorych jest przeszczepianych, wchodzą nowi, wracają znowu ci, którzy już mają 20 kilka lat i te przeszczepy gdzieś tam z powodu przewlekłego odrzucania się kończą. Fajna pula jest też pacjentów, którzy jeszcze nie weszli na dializę, a już dostali przeszczep. I jest mało nadal, ale to też się rozwija, czyli ogromna praca.
Z Pana punktu widzenia coś wymagałoby jeszcze zmiany, żeby tych przeszczepów było więcej? Nie wiem, tych sprzeciwów ciągle jest sporo, czy tu się poprawiło?
W Wielkopolsce sprzeciwy nigdy nie były takim problemem, aż żebyśmy z tego powodu narzekali, że nas padają przeszczepy. Kiedy możemy być usatysfakcjonowani? Kiedybyśmy w danym roku nie mieli żadnego. To byśmy mogli powiedzieć, jest super. Ale dopóki tego nie osiągniemy, zawsze będziemy działać.
A taki najlepszy rok, jeszcze do tych danych z tego najlepszego roku ciągle dochodzimy?
Oj, to dochodzimy. Tak, to jeszcze nie osiągniemy i myślę, że to jeszcze troszeczkę pracy będzie wymagać. Tak, zdecydowanie. Bo w transplantologii pracują ludzie. I to zależy, gdzie ci ludzie są i czy oni będą w takim miejscu, czy innym, a są prodonacyjni i dobrze wyszkoleni, to zawsze będą działać.
A jeśli chodzi o chętnych młodych do wykonywania tej specjalizacji, są?
Czy chirurgia, no to jest chyba specjalizacja ostatniego wyboru, powiem brzydko, a później dopiero transplantologia, to pewnie jeszcze dalej. Są młodzi adepci, którzy tak przychodzą, jako studenci, jako stażyści pomagają, tak, ale czy to jest sposób, że tak powiem, na życie i specjalizacja na życie, to nawet nie wiem, czy bym mógł polecić.
Idzie nowe. Medycyna przyszłości.
To przygotowanie na wypadek kolejnej pandemii. Jedno z trzech najnowocześniejszych w Polsce laboratoriów inspekcji sanitarnej otwarto w tym tygodniu w Poznaniu. Z zachowaniem najwyższych standardów będą mogły być tam badane różne niebezpieczne wirusy czy pasożyty.
Nowo uruchomione laboratorium z pracownią klasy bezpieczeństwa biologicznego BSL-3 to inwestycja o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa epidemiologicznego regionu i kraju. To także zapewnienie najwyższego bezpieczeństwa pracownikom inspekcji.
Musi się przebrać w odzież laboratoryjną.
O procedurach obowiązujących pracowników Laboratorium Mikrobiologii i Parazytologii mówi jego kierownik Katarzyna Łacińska.
Później jak wchodzi tutaj do śluzy czystej, ubiera odzież ochronną w postaci kombinezonu, masek, gogli, rękawiczek, zarękawków, fartuchów wierzchnich. No tutaj tych składowych odzieży jest bardzo dużo. Jest to o tyle istotne też, żeby zakładać je w odpowiedniej kolejności, ponieważ później po zakończonej pracy, żeby można było bezpiecznie tą odzież zdjąć, no to musi być ona też założona właśnie odpowiednio. Opuszczając potem pracownię, pracownik przechodzi przez dekontaminację personalną, odkaża się zewnętrznie i wtedy zdejmuje kombinezon, zachowując zasady bezpieczeństwa, czyli wywijając go też na zewnątrz, żeby nie zabrudzić swojej tej wewnętrznej odzieży. Jest to jednorazowy kombinezon, przechodzi on oczywiście proces sterylizacji w autoklawie i zostaje wyrzucony do odpadów medycznych.
To jest nowa pracownia w strukturach Państwowej Inspekcji Sanitarnej w województwie wielkopolskim.
Kierownik działu laboratoryjnego w wielkopolskim sanepidzie dr Małgorzata Kobus-Morysson.
Unikatowa na skalę województwa. Dysponuje ona z rozwiązaniami technologicznymi i technicznymi, które pozwalają na pracę z czynnikami szkodliwymi biologicznie, będącymi w trzeciej grupie zgodnie z wykazem rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie czynników szkodliwych biologicznie w środowisku pracy. Takiego przygotowanego pomieszczenia brakowało nam bardzo podczas pandemii COVID-19. Dzisiaj jesteśmy przygotowani i w pełni gotowi na to, aby podejmować nowe wyzwania w przypadku zagrożeń bezpieczeństwa zdrowia publicznego.
Przede wszystkim mówimy o dwóch kwestiach.
Konsultant wojewódzki w dziedzinie epidemiologii dr Barbara Czech-Szczapa.
O fantastycznych możliwościach zabezpieczenia personelu tak zaawansowanego obiektu, co umożliwia bardzo wyśrubowane i wystandaryzowane procedury funkcjonujące w tego typu obiektach, natomiast zabezpieczenia także regionu, autonomii autonomizację regionu, możliwości szybkiego reagowania, a przede wszystkim uniezależnienia nas w różnych sytuacjach. Żyjemy w niezwykle nieprzewidywalnych czasach i myślę, że wszelkie aktywności, tak ważne aktywności jak autonomizacja mikrobiologiczna i uniezależnienie się regionalne jest niesamowicie istotne. Specjaliści w tej chwili mają obiekt, w którym są w stanie pracować z patogenami niezwykle niebezpiecznymi i o tym tutaj mówimy. Mówimy o możliwości pracowania z patogenami, które szerzą się drogą kropelkową i powietrzną, które wiążą się z ryzykiem szerzenia tą drogą wśród populacji, stanowią bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia populacyjnego i możliwość badania ich tutaj na miejscu w warunkach, które całkowicie zabezpieczają bardzo doświadczony, wybitny personel, nasz wielkopolski personel, który tutaj pracuje, ale także zabezpieczają populację województwa wielkopolskiego i nie tylko, a także stwarzają nam możliwość też przewidywania pewnych zdarzeń i bardzo szybkiego reagowania na te problemy, z którymi się borykamy. No, bardzo świeże doświadczenie, jakim była pandemia COVID. W tym momencie stratyfikacja ta czterostopniowa, mówimy o trzecim poziomie z czterech stopni, daje nam możliwość pracy z pandemicznymi typami wirusa grypy, z pandemicznymi typami beta-koronawirusów, czyli tymi, które odpowiadały za epidemię w 2002 i pandemię w 2019-2020. Ale mówimy także o patogenach niezwykle niebezpiecznych, ale także wymienianych jako czynniki potencjalnie używane w potencjalnych atakach bioterrorystycznych, jak tularemia czy dżuma. I to są takie rzeczy, o których nie myślimy i nie chcemy myśleć. Natomiast właśnie to miałam na myśli mówiąc o autonomizacji regionalnej. Myślę, że niezwykle ważna rzecz.
Trwało to tak naprawdę 15 lat.
Wojewoda Wielkopolska, Agata Sobczyk.
Droga do tego, żebyśmy dzisiaj mogli tutaj wspólnie się cieszyć, że Wielkopolska jest właśnie jednym z trzech miejsc w kraju, kiedy rzeczywiście ten poziom bezpieczeństwa zdrowotnego podnosimy o bardzo konkretny krok. To słowo, które jest najpopularniejsze w ostatnich czasach, bezpieczeństwo, wzbogacamy nie tylko o to, co zawsze w ostatnim czasie powtarzam, ochronę ludności, ale to bezpieczeństwo zdrowotne. To jest fundament silnego państwa, to jest wyraz też troski obywateli i świadomość tego, co doświadczyliśmy już wcześniej przy okazji pandemii COVID-u, która dała już konkretny powód do tego, jak kluczowe takie inwestycje są dla bezpieczeństwa naszego województwa i naszego kraju.
Jest to jeden z wyższych poziomów bezpieczeństwa biologicznego.
Zastępca głównego inspektora sanitarnego Izabela Kucharska.
To laboratorium pozwala nam w sposób bezpieczny, skuteczny i szybki reagować na zagrożenia epidemiologiczne. My jako epidemiolodzy patrzymy zawsze w przyszłość, mając na względzie to, co historycznie stało się ze strony czynników biologicznych. Są takie drobne ustroje, które mają nieustająco, niewygasający potencjał zagrożenia dla zdrowia ludzi. Takim drobnoustrojem jest na przykład wirus grypy i planując działania przeciwepidemiczne z roku na rok, pamiętamy o tym, że w każdej chwili, tak jak SARS-CoV-2, taki wirus grypy, może wywołać zjawisko epidemii bądź pandemii, czyli o tej największej skali zagrożenia dla kontynentu bądź kontynentów. I tutaj też, jako pełnoprawny członek Unii Europejskiej, a także Światowej Organizacji Zdrowia, będziemy mogli dzięki temu laboratorium stawiać profesjonalnie czoła wyzwaniom, ponieważ rozpoznanie mikrobiologiczne zachorowań, zakażeń ma istotne znaczenie w zapobieganiu szerzenia się tego drobnoustroju.
W całej Polsce są trzy takie pracownie, oprócz Poznania w Olsztynie i Lublinie. Teraz muzyczna przerwa, po niej wracamy.
Podobno w Rzymie napadało gradu aż po kolana. W Japonii wiśnie zakwitły o dwie pory roku wcześniej, a ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja ciągle tęsknię. Codziennością będą trąby,
Magazyn na zdrowie.
To miała być misja medyczna na Madagaskar, ale zamieszki na tej afrykańskiej wyspie pokrzyżowały lekarzom plany, dlatego wielkopolscy okuliści ostatecznie wyruszyli do Republiki Środkowoafrykańskiej.
Misja potrwa 3 tygodnie. W tym czasie lekarze chcą zoperować 100 osób i skonsultować kilkaset. Przed wyjazdem uczestników misji rozmawiałam m.in. z okulistką Izabelą Rybakowską i szefową poznańskiej fundacji Redemptoris Missio Justyną Janic-Palczewską, która zorganizowała wyjazd i sama poleciała z lekarzami.
Która wyprawa, pani doktor?
Oj, nie pamiętam, ale no około 10 pewnie tak. To jest tak, że zadziało się dawno, dawno temu, kiedy pierwszy raz pojechałam do Nepalu i do Indii i wtedy pomyślałam, że jeżeli udałoby się pomagać, to nie ma nic wspanialszego niż uśmiech pacjentów, którzy naprawdę dostają drugie życie, a miałam to szczęście, że udało się z Redemptoris Missio i myślę, że jeżeli mam to szczęście, że mogę pomagać i bywać tak daleko od domu, to moim takim obowiązkiem jest chociażby pomóc osobom, które tego potrzebują.
Maciej Matuszyński, lekarz okulista. Jakoś tak to jest, że jest to pewne połączenie pracy, podróży, tego, że swoją pracą można komuś pomóc, przeżyć coś innego niż tutaj, no także wszystko razem.
Na miejscu duże wyzwania?
No tak, bo jeśli chodzi o zaćmę, to ta zaćma najbardziej zaawansowana, u nas się rzadko zdarza, tam to właściwie tylko takie operujemy, które operuje się ciężko, warunki też takie sobie, no bo sala operacyjna no nie jest komfortowa, powiedzmy, że nazwać to salą. I to też te pozycje, które się przyjmuje na tych nieprofesjonalnych krzesłach, tylko takich zydelkach przy mikroskopie, no to jednak też gdzieś to na kręgosłup wpływa, także wszystko razem tak to jest ciężka sprawa.
Ile godzin państwo operujecie dziennie?
No zazwyczaj tak 7 mniej więcej, jakoś tak.
Nie? Czyli sporo pracy.
No tak.
Te operacje ze względu na to, że są takie cięższe, one też dłużej trwają?
No standardowo tak. Jest to tam 2-3 razy dłużej niż tutaj z uwagi na to, że też pacjenci jakby troszkę inni, warunki też troszkę inne, no i to wszystko trwa.
Tam jest zupełnie inaczej, tam po prostu nie ma lekarzy, nie ma pomocy medycznej. Życie to jest właściwie walka o przetrwanie danego dnia. Nikt nie myśli o dniu kolejnym, tylko o tym, co w tym momencie się dzieje i żeby po prostu coś zjeść.
Czyli są pacjenci, którzy nigdy by nie trafili do okulisty, gdyby nie państwo.
Tak, oczywiście. Oni nawet nie zdają sobie sprawy, że można pomóc. Po prostu przestają widzieć. Także zaćma jest wyzwaniem, bo ona jest taką zaćmą powikłaną. To jest zupełnie coś innego niż w Europie.
I rozumiem, że dla państwa to jest też ogromny wysiłek fizyczny. Ja nie mówię o podróży, ale tam na miejscu te badania, te operacje, to wszystko trwa całe dnie.
Z tym, że nawet tego nie analizujemy, po prostu mamy do wykonania plan, jedziemy i po prostu działamy. Mamy przygotowany plan operacyjny dla 100 pacjentów, ale oczywiście jest mnóstwo osób potrzebujących dodatkowo konsultacji, także takie intensywne działanie to chyba około 2 tygodni.
Do ostatniej chwili myśleliśmy, że będzie to Madagaskar, że będzie to nowe miejsce, jeszcze dla nas nieznane, natomiast w pewnym momencie na Madagaskarze zrobiło się niebezpiecznie. Ja byłam w stałym kontakcie z misjonarzami, którzy czekali na nas, powiedzieli, że bezpiecznie jest przesunąć ten termin naszego wylotu, ale żeby nie tracić tego terminu, bo nasi lekarze wzięli już urlopy u siebie w pracy, mieliśmy wszystko dopięte na ostatni guzik, zdecydowaliśmy się na zmianę destynacji. Zadzwoniłam do Republiki Środkowoafrykańskiej, do biskupa, powiedział, że jasne, że czeka na nas z otwartymi ramionami. Myśmy tam już byli kilka razy i naprawdę mają bardzo wielu pacjentów, którzy na nas czekają. Zawsze nastawiamy się na 100 zabiegów, czasem zdarza się, że więcej, czasem, że mniej. To wszystko zależy od tego, na co natrafimy tam już na miejscu, ale że jest to miejsce nam znane. Bardzo pomagają nam też żołnierze z sił ONZ-u, którzy budują dla nas szpital polowy. Nasi pacjenci po operacji muszą spędzić noc w szpitalu. W tym szpitalu nocują, potem mają zdjęte opatrunki. Ja liczę na 100 operacji.
Rozumiem, że to są przypadki bardzo trudne, których pewnie w Polsce lekarze by nie spotkali w swojej codziennej praktyce.
Doktor Szymaniak, który operuje, mówi, że nie widział takich przypadków nawet w książkach, z których się uczył na studiach. Zdarzają się zaćmy kamienne, czyli takie zaćmy bardzo przetrwałe. Nasi pacjenci nigdy nie byli u żadnego żadnego okulisty, nie mogą liczyć tam na pomoc, jedynie na pomoc szamana. W związku z tym naprawdę przypadki są bardzo trudne. Zdarzają się też zaćmy wśród młodych ludzi, a także wśród dzieci. My dzieci niestety nie operujemy, ale zawsze zbieramy potem środki na ich operacje i posyłamy do Republiki Środkowoafrykańskiej, żeby tych dzieci nie zostawiać, bo one czekały na nasz przyjazd, liczyły, że odzyskają wzrok, więc chcemy im taką szansę podarować. Mamy nadzieję, że na Madagaskarze też się wkrótce uspokoi, że loty zostaną wznowione, bo wkrótce po nas ma wyruszyć kolejna ekipa okulistów, którzy lecą właśnie na Madagaskar.
Na zdrowie.
Od stycznia tego roku działa w Poznaniu jedyny taki w Polsce rodzinny dom pomocy Stokrotka. W tym miejscu całodobową opiekę, ale przede wszystkim dom i rodzinną atmosferę znalazło 6 osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi.
Potrzeby w Poznaniu są jednak znacznie większe, dlatego stowarzyszenie Na Tak zbiera już pieniądze na adaptację i wyposażenie drugiego takiego domu i liczy na pomoc ludzi dobrej woli. O wyjątkowości Stokrotki i potrzebie powstania kolejnej placówki opowiada nasz dzisiejszy gość, dyrektor stowarzyszenia Na Tak, Dorota Borowska.
Rodzinny dom pomocy, tak naprawdę idea stworzenia tego domu powstała kilka lat wcześniej. Zapoczątkowali ją rodzice ze stowarzyszenia, świadomi jak gdyby upływającego czasu i tego, że coraz trudniej jest sprawować opiekę nad osobami z niepełnosprawnością intelektualną, a co gorsza, zaczęły docierać sytuacje tego typu, że zdarzały się odejścia, ciężkie choroby, co powoduje, że wyeliminowało ich całkowicie z możliwości sprawowania opieki. I w takiej sytuacji najczęściej ci rodzice nie myślą o sobie, myślą o tym, co stanie się z moim dzieckiem. Stąd idea powstania takiego domu. Pierwsze wzmianki były w 2021 roku, więc trochę nam to zajęło, zanim sfinalizowaliśmy dom rodzinny. Oczywiście trzeba zainwestować spore kwoty, ponieważ nie tylko sam dom jako mury, ale też całe przystosowanie do osób z niepełnosprawnościami, ponieważ niepełnosprawność to nie tylko ta intelektualna, ale też ruchowa i często z biegiem lat również u osób z niepełnosprawnością pojawiają się schorzenia dodatkowe, które powodują, że często mają problemy natury ruchowej, więc musieliśmy ten dom przygotować w całości. Tutaj duże podziękowania dla państw BOPR-u i do państw z Urzędu Miasta, bo rzeczywiście była determinacja do tego, żeby otworzyć taki dom.
I styczeń 2025 roku oficjalnie państwo otworzyli Stokrotkę.
I ta Stokrotka okazała się strzałem w dziesiątkę. Fakt, że mieszka tam 6 osób, ale atmosfera tam panująca, a przy tym możliwość stykania się na co dzień osób, które są związane ze stowarzyszeniem, a głównie rodziców, którzy rzeczywiście bardzo chętnie też przychodzą do tego miejsca, ponieważ w piwnicach tego domu prowadzimy dodatkowe zajęcia, co powoduje, że ten kontakt jest całkowicie na bieżąco, to nie jest miejsce odizolowane, przyjazne innym osobom, które chcą zobaczyć, spróbować. Rozeszła się informacja, że rzeczywiście rodzice, którzy widzą, w jaki sposób się traktuje osoby z niepełnosprawnością, w jaki sposób są otoczone opieką, i że są uśmiechnięte, radosne i...
Że tam mają dom po prostu swój.
Tak, mamy takie sytuacje, że rzeczywiście oni chcą bardzo mocno tam wracać i to jest ważne, że to znaczy, że ten dom spełni swoją rolę. Nie tylko opieka, bo to sama opieka tutaj nie wystarczy, ale też otoczenie jak gdyby taką miłością i zadbanie o cały dobrostan tych osób powoduje, że czuję się tam po prostu się jak w domu i rzeczywiście ja też tam bardzo chętnie idę z wizytą, bo rzeczywiście jest domowo. Wszystko robią wspólnie, podejmują decyzje wspólnie o wyjściach, o zagospodarowaniu czasu wolnego, co powoduje, że oni się czują bardzo ważni i to, że mają sprawczość nad tym, co się dzieje z nimi.
6 osób, każdy z nich ma własny pokój. Ile osób opiekuje się?
6 osób, każdy ma swój pokój. Mamy do dyspozycji 4 łazienki. Oprócz tego jest wspólny salon. Całe życie toczy się w tym salonie razem z aneksem kuchennym, w którym rzeczywiście wszystkie czynności wykonują wspólnie. Osób jest sporo zaangażowanych w sprawowanie opieki, ponieważ to jest 24 na dobę. Mamy osobę kierującą, panią Agnieszkę i mamy 6 dodatkowych pracowników. Nie w pełnym wymiarze czasu wszyscy na zmianę prowadzą opiekę 24 na dobę.
6 osób na tak duże miasto, zobaczyli państwo, że to się sprawdza i że kolejka pewnie jest bardzo duża, stąd potrzeba powstania kolejnego takiego miejsca. Na jakim etapie teraz jesteście?
Oczywiście zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że 6 osób, nawet na potrzeby samego stowarzyszenia, to bardzo mało. Ja jestem w tej chwili w trakcie poszukiwania propozycji domów, które należy zakupić, sprawdzić, zweryfikować i już jak gdyby...
No i zaadaptować pewnie też.
Tak, ale szukamy takiego, który będzie wymagał najmniej wkładu do adaptacji, a przy okazji będziemy mogli zainstalować platformę i windy wewnętrzne, ponieważ to jest wymóg jak gdyby konieczny, żeby zabezpieczyć też mieszkańców. Mamy upatrzony jeden, który rzeczywiście odpowiada najbardziej naszym oczekiwaniom, ale musimy mieć też świadomość tego, ile trzeba włożyć jeszcze w to, żeby to zaczęło funkcjonować. Myśmy to oszacowali, że pewnie wystarczy nam około 700 tysięcy. No i te 700 tysięcy chcielibyśmy zebrać do momentu, aż będziemy mogli zainwestować w modernizację i w przebudowę takiego rodzinnego domu. Rodzice też już zaczynają nas rzeczywiście ponaglać, bo chcą, żeby ich dzieci spróbowały tego mieszkania bez nich, zanim wydarzy się to ostateczne. W naszym stowarzyszeniu 70% osób to osoby z wieku powyżej 65 roku życia jako rodzice.
Trzymamy kciuki. No i teraz pytanie, jak możemy wesprzeć 8 grudnia koncert Pawła Domagały. Można cały czas jeszcze kupować bilety.
Jeszcze są bilety, do czego serdecznie zapraszam. Każda złotówka z zakupionego biletu wspomaga nasz cel. Sam koncert i samo bycie na koncercie to jedna z elementów. Jedna z cegiełek. Kolejnym elementem jest już za chwilę ruszę licytacja. W samym koncercie będzie finalizacja, natomiast wcześniej będą wystawiane różne produkty na licytację. Można przekazać produkt, usługę. Jest kolejna rzecz, którą możecie Państwo zrobić. Możecie Państwo przekazać darowiznę. W ramach Się Pomaga, tam jest założona zbiórka. Każda pomoc jest dla nas cenna. Potrzebujemy właściwie wszystko do wyposażenia tej nieruchomości, więc każda rzecz, którą Państwo będziecie chcieli przekazać, meble, jakiś sprzęt, my bardzo chętnie wszystko już gromadzimy, zbieramy. Będziemy praktycznie mogli wszystko, żeby w momencie zakończenia prac budowlanych będziemy mogli praktycznie rozpocząć bardzo szybko już oddanie.
Na rzecz stowarzyszenia wystąpi m.in. Paweł Domagała, jego koncert 8 grudnia w auli UAM w Poznaniu. Bilety są jeszcze dostępne. A po więcej szczegółów na temat innych form wsparcia odsyłamy do strony internetowej Stowarzyszenia na Tak.
I to był ostatni temat w naszym magazynie. Zapraszamy za tydzień. Do usłyszenia.
Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.